i ogród.
Dzień dobry, Krzysztof Mysiak, Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. A w dzisiejszym wydaniu powiemy, jak oszczędzać ciepło w domu, jak unikać utraty tego ciepła, a to ważne i dla naszego komfortu, i zdrowia, oszczędzania pieniędzy, bo za to ciepło trzeba płacić i to niekiedy wysokie rachunki. Powiemy, jakie są sposoby, ale też powiemy, co zrobić, by były one bezpieczne, by w niektórych przypadkach nie zatruć się choćby tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. Dom i ogród do 12:00. Zapraszamy.
Dom i ogród.
Na co dzień w sezonie grzewczym staramy się utrzymywać w domu taką samą temperaturę powietrza, ale czy robimy to dobrze? Są pewne proste zasady i różne rozwiązania techniczne, które zwiększają taką efektywność ciepła, jakiego używamy do ogrzewania naszych mieszkań, o czym doktor habilitowany inżynier Tomasz Cholewa z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o oszczędzanie ciepła w domu, czyli zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, no to można realizować na wiele sposobów. Jednym z takich podstawowych sposobów jest, jak Państwo pewnie wiecie, wykorzystanie zaworów termostatycznych, które są montowane przy każdym z grzejników. To już raczej taka tradycja, każdy z Państwa wie. Ustawienie na tym zaworze powoduje, że w okolicy tej głowicy termostatycznej utrzymywana jest odpowiednia temperatura wynikająca z odpowiedniej tutaj nastawy, z odpowiedniego ustawienia i to już w zależności od typu głowicy jest to determinowane. Także w pierwszej kolejności, żeby móc, można powiedzieć, oszczędzić zużycie ciepła, zmniejszyć zużycie ciepła dostarczanego do budynków, można odpowiednio regulować sobie tymi głowicami termostatycznymi ilość ciepła przekazywaną do danego pomieszczenia. Oczywiście nie jest to tak bardzo dokładna regulacja, ale jest to regulacja miejscowa dostawy ciepła do budynku. I tutaj warto utrzymywać mimo wszystko niezbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniu ogrzewanym, czyli można powiedzieć, że najczęściej rekomendowaną temperaturą, która najbardziej satysfakcjonuje większość odbiorców ciepła, jest to temperatura około 20 stopni Celsjusza w pomieszczeniach ogrzewanych. Często pewnie i Państwo wiecie, że wolimy utrzymywać wyższe temperatury, tylko chodzi o to, że nasz organizm wtedy się przyzwyczaja do tego i od razu, można powiedzieć, płacimy wyższe rachunki, bo tutaj każdy stopień Celsjusza w górę, można powiedzieć, że może przyczynić się do zwiększenia zużycia ciepła o około 10%. Także może warto przyzwyczaić się do delikatnie niższej tej wartości temperatury, którą tak naprawdę nasz organizm potrzebuje. Ale oczywiście każdy ma swoje preferencje i decydując się na wyższą temperaturę w pomieszczeniu ogrzewanym, no trzeba się liczyć z wyższymi kosztami ogrzewania, bo tutaj zgodnie z prawami fizyki, no ciepło będzie nam uciekało przez przenikanie od ośrodka o wyższej temperaturze do ośrodka o niższej temperaturze, czyli na zewnątrz. I teraz już mieliśmy kilka dni z temperaturami poniżej zera, to te straty na pewno się zwiększyły.
Czyli regulujemy za pomocą zaworów termostatycznych, czyli tak zwyczajowo nazywanych tych pokręteł przy kaloryferach. To najprostszy sposób, ale nie wszyscy tak naprawdę stosują taką metodę. Warto może zacząć. Co jeszcze możemy zrobić?
Jeżeli chodzi o kolejny sposób obniżenia zużycia ciepła, wiadomo, że tutaj trzeba zapewnić odpowiednią też ilość powietrza wentylującego dane pomieszczenie, więc czy to przez wentylację naturalną, czy też przewietrzanie, Państwo takie coś realizujecie. I tutaj jeżeli chodzi o wietrzenie, to warto podczas wietrzenia zamknąć głowicę zaworów termostatycznych na jakiś czas i to wietrzenie, szczególnie w okresie niskich temperatur, wykonywać w dość krótkim czasie, także nie wychładać zbytnio pomieszczeń, bo wtedy, żeby przywrócić odpowiednią temperaturę ponownie, no to trzeba liczyć się z dodatkowymi nakładami energetycznymi. Jeżeli chodzi o obniżenie zużycia ciepła, to też może być realizowane poprzez obniżenie na przykład temperatury pomieszczeniu ogrzewanym wtedy, kiedy nas nie ma, tak? Można to zrealizować już za pomocą wcześniej wspomnianych zaworów termostatycznych, czy jakichś innych regulatorów miejscowych czy strefowych. Jednak trzeba brać to pod uwagę, że to obniżenie nie powinno być zbyt wysokie, tak? Ponieważ później po takim obniżeniu, które Państwo na przykład ustawiacie w godzinach nocnych, czy też w godzinach, kiedy Państwa nie ma w danym pomieszczeniu, no to zaleca się, żeby to obniżenie nie było większe niż 5 stopni Celsjusza, ponieważ jeżeli Państwo o wyższą wartość temperatury tutaj obniżycie, czy też no, ustawicie takie obniżenie, to trzeba się później liczyć z dodatkowymi i znacznymi nakładami energetycznymi na podniesienie ponownie tej wartości temperatury, co po podliczeniu plusów i minusów może nawet dać wyższy nakład energetyczny, niż jakbyście mieli Państwo przez cały czas utrzymywać zadaną temperaturę bez wykorzystania obniżeń.
A jakie znaczenie ma tutaj choćby ustawienie mebli? O tym za chwilę.
Dom i ogród.
By oszczędzać ciepło w domu, między innymi regulujemy zawory termostatyczne. Utrzymujemy temperaturę w dziennych salonach, pokojach to około 20 stopni. Optymalna taka temperatura dla sypialni podczas snu 18, a dla łazienki 24. A jakie znaczenie ma tutaj szczelność drzwi, okien?
Znaczy tak, oczywiście szczelność budynku ma znaczenie pod kątem oszczędności zużycia ciepła. Jednak wiadomo, im mniej napływa tego nam powietrza z zewnątrz, to musimy przewidzieć mniejszą wielkość mocy cieplnej na podgrzew tego powietrza. Jednak z drugiej strony trzeba brać pod uwagę to, że każde pomieszczenie powinno być wentylowane w minimalnym przynajmniej zakresie, bo w innym przypadku możemy się liczyć z pogorszeniem też komfortu tutaj w tym pomieszczeniu, jak także możemy się liczyć w dłuższej perspektywie z rozwojem pleśni i grzybów. Także w żadnym wypadku nie powinniśmy tutaj minimalizować wentylacji pomieszczeń, która była przewidziana wcześniej w projekcie, bo może to, no mimo że oszczędzimy troszeczkę ciepła, natomiast może to w większej perspektywie powodować problemy eksploatacyjne w mieszkaniu poprzez m.in. rozwój pleśni i grzybów.
Praktykowane jest też zakładanie takich folii aluminiowych na ścianie za kaloryferem, za grzejnikiem, tworząc takie jakby ekrany.
Znaczy to pomaga w minimalnym stopniu, ale wiadomo, estetyka pomieszczeń się delikatnie pogarsza i nie jest aż to tak, można powiedzieć, efektywne w przypadku tradycyjnych grzejników, takie dołożenie dodatkowego ekranu. Delikatnie to wspomaga, tak, tutaj badania pokazują, że może to zwiększyć jakby efektywność przekazywania ciepła przez dany grzejnik do danego pomieszczenia. Natomiast nie jest to aż tak, no, można powiedzieć, efektywne, bo i tak to ciepło jest no, dostarczane do danego pomieszczenia. Bardziej bym tutaj się skupił pod kątem odpowiedniego sterowania regulacji tego ciepła, które jest dostarczane względem potrzeb użytkowników i minimalizacją temperatury na zasileniu układu.
A co z zakrywaniem grzejników, choćby meblami, kanapą, stołem, szafą czy też zasłonami?
To zdecydowanie jest to niedobre, ponieważ wtedy ta moc cieplna jest dostarczana na przykład do przestrzeni pomiędzy zasłoną a grzejnikiem i tam jest temperatura przykładowo nawet 26 stopni Celsjusza. Ten grzejnik przekazuje to ciepło do pomieszczenia, natomiast w pomieszczeniu jest około 20 stopni Celsjusza. Także tutaj zdecydowanie wtedy zwiększa się zużycie ciepła w takim pomieszczeniu.
Czyli nie zakrywamy niczym grzejników. A czy dobrze jest przykręcić, zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach, gdzie właściwie nie przebywamy, czy też rzadko używamy?
Zdecydowanie tak, tylko nie powinniśmy mimo wszystko schodzić poniżej temperatury 16 stopni Celsjusza. Tak jest przynajmniej w założeń wytycznych i wymagań, można powiedzieć, w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, że ta temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych, sąsiednich nie powinna spaść poniżej 16 stopni Celsjusza. Jeżeli jest to pomieszczenie użytkowane czasowo, wiemy kiedy użytkujemy, w jakich godzinach, to można wcześniej to przewidzieć i tam podwyższyć temperaturę i wtedy taka temperatura obniżona może tam występować.
Dom i ogród.
Nie zapominajmy też oczywiście o słońcu. Możemy wykorzystać te naturalne ciepło, słoneczne dni oczywiście.
Oczywiście, jeżeli jest dzień słoneczny, no tutaj wiadomo, że mamy, można powiedzieć, za darmo zyski ciepła przez przegrody przeźroczyste, czyli przez okna, drzwi balkonowe i w taki sposób można wykorzystać te zyski i obniżyć zużycie ciepła, bo wtedy zawór termostatyczny, jak takie zyski ciepła są generowane przez inne źródło, w tym przypadku energię słoneczną, no to obniża strumień czynnika, który jest dostarczany do grzejnika i dzięki temu obniża zużycie ciepła ze źródeł konwencjonalnych czy źródeł centralnych tego budynku. Kolejnym sposobem jest też zastosowanie i przewidzenie warunków atmosferycznych, które będą się zmieniały w kolejnych godzinach. My wychodzimy temu naprzeciw i tutaj wraz z zespołem na Politechnice Lubelskiej i z naszym konsorcjantem, firmą polską z Wrocławia, opracowujemy system, innowacyjny system sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowo powstających. Będziemy wykorzystywali w odpowiedni sposób prognozę pogody, będziemy budowali model budynku czy też pomieszczeń i co nam później pozwoli na odpowiednie dostosowanie dostarczanej mocy cieplnej do pomieszczenia i do potrzeb użytkowników. Także tutaj planowany czas realizacji i wdrożenie to będzie już w najbliższym czasie. Będą to testy w wybranych budynkach Urzędu Miasta Lublin i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. Także tam będziemy testowali nasz system, który następnie będzie można już stosować w innych pomieszczeniach i w innych budynkach na szerszą skalę. Ten system ma pozwolić na obniżenie zużycia ciepła o około 10% w skali roku przy czasie zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych na poziomie około 1 roku.
Powiedzmy coś więcej o tym systemie.
System będzie zainstalowany w budynku i na początek będzie się uczył, można powiedzieć, takich reakcji budynków na poszczególne warunki atmosferyczne, na poszczególne zachowania użytkowników i na tej podstawie, znając później prognozę pogody, będziemy mogli w odpowiednio wcześniej zareagować na zmieniające się warunki atmosferyczne. Tak przykładowo może powiem, że jak będziemy wiedzieli, że na przykład za 2-3 godziny będą dość duże zyski energii od energii promieniowania słonecznego, no to będziemy zmniejszali to dostawę, odpowiednio wcześniej będziemy zmniejszali to dostawę ciepła do przedmiotowego budynku. Lub też będziemy rozpoznawać odpowiednio i wykorzystywać preferencje i profile użytkowników budynku i w odpowiednich też reżimach czasowych obniżać tą założoną temperaturę w projektowanych pomieszczeniach, tak żeby nie pogorszyć komfortu cieplnego użytkowania tych pomieszczeń. Jednocześnie uzyskać oszczędności zużycia ciepła. To będzie taki nadrzędny system informatyczny. Będziemy też wykorzystywać istniejącą regulację pogodową, czyli istniejący system regulacji pogodowej. My będziemy ten system zmieniać, można powiedzieć, przy wykorzystaniu nowych takich urządzeń i algorytmów na regulację prognozową.
O czym mówił doktor habilitowany inżynier Tomasz Cholewa z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, a więc regulujemy za pomocą zaworów, nie zakrywamy niczym grzejników, przy wietrzeniu oczywiście przykręcamy na chwilę, utrzymujemy też średnią optymalną temperaturę dla tych pomieszczeń dziennych, gdzie przebywamy to około 20 stopni Celsjusza, dla sypialni trochę mniej, tam może być 18 podczas snu, no trochę cieplej musi być w łazience, tam około 24 stopni, a wszystko to dla naszego komfortu, dla oszczędzania ciepła w domu, dla oszczędności w portfelu, no i dla naszego zdrowia.
Dom i ogród.
Kiedy chcemy zaoszczędzić na ogrzewaniu pomieszczeń i stosujemy te różne metody, by ograniczyć ciepło w naszych domach, musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie naszym czy naszych najbliższych, by nie doprowadzić chociażby do zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, bo to śmiertelnie niebezpieczny gaz, bezwonny i bezbarwny, mówi starszy brygadier Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Dosyć często zdarza się, że po to, aby ustrzec się przed utratą ciepła, często lokatorzy, mieszkańcy, właściciele mieszkań, domów ograniczają wentylację, licząc na to, że nie będą tracić ciepła tą drogą. No jest to bardzo niebezpieczne również nieuzasadnione tak naprawdę ekonomicznie, bo zysk z tego jest niewielki. Ryzyko bardzo duże, już pomijając ryzyko, to jest kwestia tego, że ograniczając wentylację powodujemy wzrost wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia, więc wcale tego efektu nie uzyskujemy. Natomiast niestety wiąże się to z dużym ryzykiem w pomieszczeniach, w których dochodzi do spalania i czegokolwiek, jakiegokolwiek paliwa, gdzie występują piece, gdzie występują kotły gazowe. Tutaj ograniczenie wentylacji może spowodować niedostateczną ilość powietrza do spalania. Tak jak powiedziałem, bez względu na to, czy to będzie gaz, czy to będzie węgiel, czy to będzie drewno, niedostateczna ilość tego powietrza powoduje powstawanie tlenku węgla, gazu bardzo niebezpiecznego, bardzo silnie toksycznego już w niskich stężeniach, który no, może powodować tragiczne skutki na Lubelszczyźnie od 1 października ubiegłego roku, czyli mniej więcej od początku tego sezonu grzewczego. Strażacy interweniowali przy blisku 50 zdarzeniach związanych z tlenkiem węgla. 5 osób niestety straciło życie, pomimo naszych apeli, też pomimo tego, że tak naprawdę maleje coraz bardziej udział pieców, kotłów na paliwa stałe, że kotły gazowe są coraz bardziej nowoczesne. Niestety ta ilość zdarzeń związanych z tlenkiem węgla maleje bardzo, bardzo powoli. Chociaż coraz więcej stosujemy czujników tlenku węgla, no niestety cały czas giną ludzie.
Gdzie zatem musimy unikać zakrywania chociażby kratek, miejsc, gdzie musi być ta wentylacja?
Bezwzględnie nie wolno ograniczać wentylacji mieszkania, zarówno ze względu na kwestię komfortu tak naprawdę życia, funkcjonowania, bo ograniczenie wentylacji to większa wilgotność, niewielki zysk na ogrzewaniu, ale przede wszystkim duże ryzyko tam, gdzie występują piece, gdzie występują kotły gazowe. Bezwzględnie nie wolno zaklejać kratek wentylacyjnych, ograniczać w żaden sposób naturalnej wentylacji przewidzianej w oknach, tak zwanej mikrowentylacji. Musi zachodzić wymiana powietrza wewnątrz pomieszczeń, w których przebywamy, bo wpływa to nie tylko na nasz komfort, ale bardzo często bezpieczeństwo.
O jakich pomieszczeniach mówimy i o jakich urządzeniach?
Szczególnie niebezpieczne są te pomieszczenia, w których występują urządzenia, gdzie ma miejsce spalanie jakiegokolwiek paliwa, gdzie są zlokalizowane kotły gazowe, czy to do ogrzewania, czy to jako podgrzewacze wody. Jeszcze w dalszym ciągu w starszych blokach funkcjonują te kotły gazowe instalowane, czy to w kuchniach, czy to w łazienkach najczęściej. Często jeszcze w starych technologiach, tak zwanymi komorami otwartymi, kiedy to powietrze do spalania trafia z otoczenia, czyli z tego pomieszczenia, a nie z zewnętrznego źródła. W tych pomieszczeniach szczególnie niebezpieczne jest ograniczanie wentylacji, zatykanie, zaklejanie kratek wentylacyjnych. No jest to śmiertelne niebezpieczeństwo.
Jak możemy zminimalizować to zagrożenie? O tym po przerwie.
Dom i ogród.
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Nie widzimy go, nie czujemy, a jest bardzo groźny, szczególnie w okresie, w którym zaczynamy dogrzewać mieszkania. To silnie trujący, bezbarwny i bezwonny gaz, a powstaje w wyniku niepełnego spalania m.in. węgla, drewna czy gazu w domowych piecach i innych urządzeniach, a dlatego tak ważny jest stały dopływ zewnętrznego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie, jego brak powoduje niedobór tlenu. A mówiąc o tym bezpieczeństwie w domu, w kontekście czadu, tlenku węgla, jak możemy jeszcze się chronić?
Możemy również w znacznym stopniu poprawić nasze bezpieczeństwo, instalując czujniki tlenku węgla, czyli urządzenia, które reagują na obecność tego gazu w otoczeniu. Są one coraz bardziej popularne, dzięki temu też coraz tańsze. Co roku w sezonie grzewczym bardzo zachęcamy wszystkich, którzy mają w swoich domach kominki, którzy mają w swoich domach kotły, czy to na węgiel, drzewo, czy jakiekolwiek inne stałe paliwo, czy to kotły gazowe, do instalowania takich czujek. Bardzo często one są już kupowane razem z kotłami jako jakby dodatkowe wyposażenie. Coraz częściej się to zdarza. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że zainstalowanie takiego czujnika nie zwalnia nas z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków wentylacji oraz okresowych przeglądów urządzeń grzewczych gazowych lub przeglądów kominowych, tutaj już bez względu na rodzaj stosowanego opału paliwa.
Przez lata w świadomości społecznej istniało przekonanie, że czad to przede wszystkim piece węglowe, ale tak nie jest.
Wiele osób jest przekonanych, że tlenek węgla jest to gaz, który powstaje tam, gdzie palimy w piecach, kotłach węglem, najczęściej drzewem. Natomiast no, musimy pamiętać, że jeszcze bardziej chyba niebezpieczne są instalacje te, gdzie występuje gaz, szczególnie te starsze instalacje, bo no, statystyki pokazują, że najwięcej tych śmiertelnych zdarzeń jest właśnie tam, gdzie występują kotły gazowe, tam gdzie się spala duża ilość gazów w krótkim czasie i tam jakiekolwiek, tak powiem, zaburzenia wentylacji czy różnego rodzaju no, awaryjne działanie tego kotła powoduje w krótkim czasie powstanie dużej ilości tlenku węgla, a on jest toksyczny bardzo już w niskich stężeniach.
No, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zawsze możemy zapytać o to wszystko strażaków, a dziś porad Państwu udzielał starszy brygadier Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.